To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o sensie operacji plastycznych. Kiedy pacjent zamiast skalpela potrzebuje terapii? Dlaczego wielkie usta i nabrzmiałe policzki już wychodzą z mody?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Ja się nazywam Aleksandra Sobczak i jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej, a dziś jest ze mną doktor nauk medycznych Joanna Wiśniewska-Goryń, chirurg plastyk.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zacznę naszą rozmowę od zwierzenia, które, no nie ukrywam, wprawia mnie w pewne zażenowanie. Otóż w serwisach społecznościowych dostają cały czas reklamy inwazyjnych zabiegów poprawiających urodę. No, mam już swoje lata, 44 dokładnie, no i pewnie jakiś algorytm uznał, że no mam zmarszczki i jestem targetem takich zabiegów. Ja te reklamy ukrywam, zgłaszam, no ale polityka mediów społecznościowych jest taka, że one po miesiącu resetują te ustawienia i reklamy wracają. No i muszę powiedzieć, że chociaż wydaje mi się, że mam dosyć stabilną samoocenę, no to te reklamy mnie osaczają, tak? Jakoś przypominają mi o tym, że czas leci, no i być może skoro algorytmy mnie tak widzą, to inni ludzie też patrząc na mnie mają taką refleksję, że coś by się tu przydało poprawić. I opowiadam o tym, bo chciałabym Panią zapytać, jak z punktu widzenia Pani pracy wygląda no, samopoczucie ludzi, którzy przychodzą do Pani? Czy osoby o niższej samoocenie mogą mieć problemy z takiego powodu, że właśnie są osaczane takimi reklamami, wizerunkami ludzi po operacjach?
Do mojej kliniki zgłaszają się na konsultacje osoby w bardzo różnym wieku. Poczynając od nastolatek, po osoby dojrzałe po 50, 60, 70 roku życia. I ta problematyka, którą pani poruszyła przed chwilą, w mojej opinii dotyczy głównie młodych osób, które są bardzo podatne na wpływy social mediów i na reklamy i mają zaburzony obraz postrzegania własnego ciała. I z takimi osobami należy bardzo ostrożnie rozmawiać, żeby ich nie urazić, a z drugiej strony, żeby nie wykonywać im niepotrzebnych, inwazyjnych zabiegów. To jest jedna grupa pacjentów. Kolejną grupą pacjentów są osoby i one stanowią główną jakby klientelę klinik zajmujących się medycyną estetyczną i chirurgią plastyczną. To są kobiety mniej więcej w wieku 30-50-60 lat. Wbrew temu, co pani mówi, ma bardzo pewne siebie, pewne też swojego wyglądu, natomiast są to osoby bardzo aktywne zawodowo i chcą nadal dobrze wyglądać i dobrze się czuć we własnym ciele. Ponieważ jak rozmawiam z nimi, to mentalnie czują się na 30 lat, a na przykład metrykalnie mają już około 50 lat. I te osoby po prostu chcą, żeby ich ciało pasowało do tej osobowości, która jest wewnątrz. Także tutaj absolutnie nie mamy problemu z brakiem poczucia pewności siebie.
A nie można się dobrze czuć, mając twarz pokrytą zmarszczkami?
Można się dobrze czuć, tylko chciałam właśnie rozwinąć dalej tą myśl, że tak jak chodzimy do stomatologa, dbamy o to, żeby nasze na przykład zęby nie tylko były zdrowe, ale też żeby były ładne. Jeżeli chodzimy na zabiegi do fryzjera i jeżeli chodzimy również na zabiegi do kosmetologa, do dermatologa, na oczyszczanie twarzy, na pielęgnację, to tak samo idziemy na wizytę, ale tutaj myślimy bardziej o medycynie regeneracyjnej, tak? Czyli chodzi o to, żeby zachować tą młodość i dobrą kondycję skóry. I tutaj coraz bardziej rozwija się medycyna regeneracyjna, czyli nie tyle taka stricte medycyna estetyczna, że powiększamy sobie usta, robimy toksynę botulinową, która zlikwiduje nam marszczki albo zmniejszy ich widoczność, tylko stawiamy właśnie na to, żeby nasz organizm mógł więcej wyprodukować na przykład tego kolagenu, żeby ta skóra była sprężysta, ale nadal, żeby nasza twarz pozostała taka, żeby nie była zmieniona, czyli w sztuczny sposób nie była napompowana na przykład kwasem hialuronowym. I taki trend widzimy teraz w medycynie regeneracyjnej, w medycynie estetycznej, czyli stawiamy na jak największą regenerację. Samo, jeżeli zapisujemy się na przykład na zajęcia z jogi, bo chcemy się dobrze czuć w swoim ciele, chcemy poprawić jego sprężystość i tak dalej. I to samo, jeżeli chodzi o twarz. Chcemy po prostu, żeby nasza twarz wyglądała na wypoczętą i tak dalej, a to nie chodzi o walkę ze zmarszczkami, bo ja na przykład dobrze się czuję z moimi zmarszczkami wokół oczu, bo, że tak powiem, one świadczą o jakimś takim moim bagażu życiowym, o doświadczeniu, o tym, że jestem dojrzałą kobietą, ale chcę też się czuć po prostu, żeby ta twarz była ładna. I to samo moje pacjentki.
Ale to są zawsze, ładna to jest bardzo subiektywne odczucie i no, ono zawsze takie będzie, tak? Kto w tej chwili decyduje o tym, co jest ładne, że na przykład duże napompowane usta są ładne albo duże piersi? Skąd się takie trendy w urodzie biorą?
To chciałam powiedzieć, że ten trend dużych ust i dużych piersi na szczęście odchodzi do lamusa i z tego się bardzo cieszymy, bo idziemy raczej w kierunku Europy Zachodniej i patrząc na francuski albo na Niemki, wręcz przeciwnie, tutaj bardziej właśnie chodzi o taki jak najbardziej naturalny wygląd i nawet jeżeli kobiety teraz powiększają sobie piersi implantami, to już nie są takie rozmiary, jak były jeszcze 10 lat temu. I to ewidentnie widać w zabiegach z chirurgii plastycznej. To samo usta. Większość moich pacjentek chciałoby nawilżyć usta, żeby nie były spierzchnięte, delikatnie je odświeżyć, a niekoniecznie powiększać. Powiększają usta najczęściej bardzo młode dziewczyny właśnie pod wpływem social mediów, czyli to są te osoby, które no, łatwiej ulegają wpływom zewnętrznym niż właśnie te kobiety, o których ja mówiłam wcześniej, pewne siebie 40-50-letnie.
A jeżeli ktoś pod wpływem scrollowania aplikacji społecznościowych albo no, po prostu jakichś innych problemów nabawi się tych zaburzeń w postrzeganiu własnego wyglądu, to czy jest szansa, że gdy pójdzie do chirurga, to no, chirurg go powstrzyma i nie wiem, skieruje na terapię zamiast na stół operacyjny?
Tak, i ja nieraz odmówiłam pacjentce, gdzie widziałam, że są po prostu zaburzenia postrzegania własnego ciała, czyli tak zwana dysmorfofobia. Nieraz odmówiłam zabiegu takiej osobie, ponieważ nawet jeżeli wykona się taką operację u tej osoby, ona i tak będzie niezadowolona z efektu. Także tak, często zdarza się, że jeżeli mamy takie rozpoznanie u pacjenta, dysmorfofobia, odmawiamy operacji plastycznej i taka osoba jest skierowana na konsultację do psychologa.
To cieszę się, że jest takie zjawisko. Zresztą no, też czytałam wywiady z panią i wiem, że jest pani też krytyczna wobec takich radykalnych, niekończących się operacji. No ale też, nie wiem, no, byłam wczoraj na siłowni i widziałam osoby, które ewidentnie ktoś operował, a wykraczało to mocno poza taką no, naturalność w wyglądzie, tak? I pytam o to, bo być może w tej branży brakuje jakiegoś uwspólnienia tych zasad, kiedy pacjentom być może jest potrzebna inna pomoc niż chirurgiczna.
Wydaje mi się, że brakuje nam takich określonych standardów przeprowadzania konsultacji w zakresie chirurgii plastycznej. Większość doświadczonych chirurgów plastyków wie, jak poprowadzić taką konsultację, od czego zacząć z pacjentem rozmowę, żebyśmy go po prostu przez te 15-20 minut mogli jak najbardziej poznać i poznać jego oczekiwania. Natomiast na pewno ułatwiłoby to pracę też młodszym kolegom taka checklista, porównywalna do tego, jak wsiadamy do samolotu, tak? Po kolei wiadomo stewardesa, co ma po kolei zrobić. Tak samo pilot odhacza wszystkie punkty, które są i dzięki temu wiemy, że zrobiliśmy wszystko, żeby nasz lot przebiegł bezpiecznie. I podobnie powinno być w chirurgii plastycznej, tak? Też mamy po kolei taki plan, wizyty, na którym odhaczamy po kolei konkretne pytania, które możemy stosować do każdego pacjenta i dzięki temu jesteśmy w stanie jak najszybciej i jak najbardziej trafnie wyeliminować pacjentów właśnie z dysmorfofobią. I uważam, że to powinno być wprowadzone właśnie do kanonu takiego postępowania w trakcie konsultacji. Dzięki temu właśnie uniknęlibyśmy takich przypadków, o których pani mówiła, tak, że można zobaczyć na siłowni czy w różnych innych miejscach po prostu oszpeconych twarzy, ciał.
To bardzo dobry pomysł, tylko chyba, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli to nieprawda, chyba nie wszystkie, choćby wielkie usta, to dzieło chirurgów. Można to zrobić chyba też u kosmetyczki, czy mylę się?
Tak, niestety tak i cały czas Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i też Chirurgii Plastycznej walczy o sankcjonowanie prawnie, aby zabiegi z zakresu medycyny estetycznej z przerwaniem ciągłości ciała, czyli iniekcje właśnie z kwasu hialuronowego, były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla lekarzy. To nie chodzi o to, że kosmetyczka brzydko powiększy usta, tylko chodzi o to, co potem może zrobić, jeżeli dojdzie do powikłania, bo powikłania zawsze mogą się zdarzyć i mogą się zdarzyć zarówno lekarzom, jak i kosmetyczkom, tylko lekarz przez to, że ma wykształcenie medyczne i ma prawo wykonywania zawodu, może podać leki, które zatrzymają działania niepożądane, na przykład jakiejś substancji, czyli może leczyć wstrząs anafilaktyczny na jakąś substancję, która jest w preparacie, albo może zapobiec występowaniu martwicy skóry czy okluzji jakiegoś, czyli zatkaniu jakiegoś naczynia, podając odpowiednie preparaty. I dlatego nie tylko chodzi o sam efekt zabiegu, czyli ładny ust, ale czy lekarz może przypisać receptę, jeżeli dojdzie do zakażenia, na przykład leczenie antybiotykami i tak dalej. Dlatego uważam, że wszystkie zabiegi w przerwaniu ciągłości ciała powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez lekarzy, którzy mogą potem ewentualnie leczyć powikłania, które, powtarzam, zawsze mogą się zdarzyć.
Mówiła pani na początku naszej rozmowy o takiej delikatności w rozmowie z pacjentem. Czy mogłaby mi pani doradzić, jak mówić o modyfikacjach ciała, żeby ludzi nie obrażać?
Tak. Pracuję w zawodzie lekarza ponad 20 lat i nauczyłam się tego, że jeżeli do mnie przychodzi pacjent, zapraszam go, żeby usiadł, zaczynamy rozmowę. Kilka zdań takich luźnych na temat, nie wiem, pogody, że dzisiaj jest ciepło, żeby rozluźnić atmosferę, jaka jest w gabinecie, bo dla większości ludzi taka wizyta wiąże się z jakimś stresem. I po tym, jak już nawiążemy jakąś taką bardziej swobodną rozmowę, zaczynamy rozmawiać. Nigdy, nigdy, przenigdy nie wolno powiedzieć, no dobrze, czyli mamy poprawić nos u pani. Bo być może tej pani absolutnie nie przeszkadza jej ten nos. Nieraz miałam taką sytuację, że przychodzi do mnie na przykład mężczyzna z bardzo odstającymi uszami, które po prostu najpierw wchodzą uszy, a potem pacjent, a jemu w ogóle one nie przeszkadzają. Jemu chodzi na przykład o problem ginekomastii, czyli przerostu gruczołów piersiowych, albo właśnie o to, że nos ma delikatnie garbaty. I to większość lekarzy w mojej specjalizacji, chirurgów plastyków, nigdy nie sugerujemy pacjentowi, co powinien poprawić. Czekamy, aż pacjent sam nam powie, jakim problemem do nas przychodzi.
A jak przekonać pacjentów i generalnie ludzi w naszym otoczeniu, że można dobrze funkcjonować z ciałem, które nie wygląda jak z reklamy? Że można mieć małe piersi, można mieć zmarszczki?
W rozmowie. Jeżeli pacjentka do mnie przychodzi i naprawdę te zmarszczki pasują do jej wyglądu, albo jest to filigranowa kobieta, drobna i chciałaby powiększyć piersi do rozmiaru D albo E i ja wiem, że to po prostu nie będzie pasowało do jej sylwetki, rozmawiamy, pokazuję jej też zdjęcia, to jest bardzo ważne, pacjentek przed operacją piersi i po, jak to zmienia całą sylwetkę. Bo pamiętajmy, że to nie chodzi tylko o powiększenie tych piersi, ale najważniejsze jest, jak te nowe piersi poprawione będą współgrały z całym naszym ciałem. I bardzo często udaje mi się naprowadzić je na trochę inny tor. Oczywiście, jeżeli pacjentka się uprze i uważa, że rozmiar E albo F ją uszczęśliwi, no to ja po prostu nie będę jej operować i odmawiam takiej operacji, bo uważam, że będzie niekorzystna dla tej osoby.
Na szczęście mam ten komfort pracy, że mogę odmówić wykonania danej operacji, który na przykład jest sprzeczny z moim poczuciem estetyki.
Ja mam obawy, że takich pacjentek może przybywać. No, ostatnio obserwuję taką kampanię reklamową takiej chińskiej sieci Timu, która w swoich reklamach pokazuje modelki z... Raczej sztuczna inteligencja to robi, nie chirurg, z tak powiększonymi piersiami i pośladkami i wąską talią, że wydaje mi się, że ludzki kręgosłup by tego po prostu nie wytrzymał. No, a te obrazy codziennie przewijają się ludziom przed oczyma. Trudno potem patrzeć wokół siebie tym samym świeżym wzrokiem akceptującym ciała takie, jakie natura je stworzyła.
Ale na szczęście uważam, że większość pacjentek świadomych nie pójdzie w tym kierunku. Absolutnie nie, bo tak jak mówiłam, trend się bardzo odwrócił. Większość teraz moich pacjentek chce mieć naturalnie wyglądające piersi, rozmiar B, rozmiar C, maksymalnie rozmiar D. Natomiast to, o czym pani mówi, jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem dla młodych dziewcząt, dla młodych chłopaków, którzy też nadmiernie, na przykład chłopcy ćwiczą na siłowni, chcą mieć rozbudowane barki, rozbudowane mięśnie, a dziewczyny dążą do tego, żeby mieć bardzo szczupłą talię, wydłużone nogi, powiększone pośladki. Moim zdaniem tutaj jest niebezpieczeństwo i bardzo dobrze, że rozmawiamy na ten temat, bo ważne jest, żeby dotrzeć do świadomości tych młodych osób, ale również ich rodziców, bo rodzice też będą mieli wpływ na to, jak te osoby postrzegają siebie i niestety przychodzą do mnie rodzice z nastolatkami, szukając pomocy, bo na przykład dziewczyna absolutnie nie akceptuje swojej twarzy, która jest normalna. Jest normalną twarzą nastolatki, ładną, a dziewczyna chce ją zmieniać, chce szczuplać swoje policzki, chce skracać nos, który bardzo jest ładny, pasuje do całej twarzy. I tutaj część rodziców jest świadomych i przychodzi do mnie na taką konsultację, żeby uświadomić tej dziewczynie, że to nie tędy droga. I oczywiście ja odsyłam na dalsze konsultacje do psychologów. Więc tutaj też jest apel do mediów, żeby nagłaśniać to, o czym teraz rozmawiamy, żeby uniknąć po prostu tych dramatów u młodych ludzi, bo oni są najbardziej wpływowi, najbardziej labilni.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Jak najbardziej bierzemy ten apel do serca. Podcast wydawała Martyna Turska, a przygotował do emisji Oles Kalmuk. Do usłyszenia, Aleksandra Sobczak.
Dziękuję bardzo.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.